Przypominam, że doszliśmy już w naszym rozważaniu dość daleko do przodu. Mówiliśmy już o powtórnym przyjściu Pana Jezusa, mówiliśmy o zabraniu Kościoła, mówiliśmy o wydarzeniach, które nastąpią po zabraniu Kościoła, mówiliśmy o tym, że po zabraniu Kościoła nastanie niedługi okres, okres zaledwie 7 lat, zwany Wielkim Uciskiem. I tenże okres Wielkiego Ucisku, który rozpocznie się po zabraniu Kościoła, gdy Duch Święty, który dzisiaj sprzeciwia się złu, zostanie także z tej ziemi odwołany, najprawdopodobniej, wtedy bezprawie się rozmnoży, grzech się rozmnoży, zło osiągnie takie niebotyczne wysokości, że trudno sobie to jest dzisiaj nawet wyobrazić. I właśnie z tego morza bezprawia wyłoni się istota, bestia w ludzkiej skórze, zwana Antychrystem. I to właśnie w okresie Wielkiego Ucisku nad ziemią królowanie, władanie obejmie tak zwana trójca diabelska. Diabeł, smok, który będzie antybogiem, a więc będzie jakby Bogiem, czyli ktoś przeciwny Bogu. Antychryst, czyli ktoś przeciwny Chrystusowi, imitacja Chrystusa. I antyduch, czyli fałszywy prorok. I ta diabelska trójca czynić będzie straszliwe spustoszenie na ziemi. Mówiliśmy o różnych wydarzeniach, które mieć będą miejsce w okresie Wielkiego Ucisku, w pierwszej połowie Wielkiego Ucisku i w drugim okresie Wielkiego Ucisku. I zakończyliśmy nasze rozważanie 2 tygodnie temu, twierdząc, że w ostatnim etapie Wielkiego Ucisku Antychryst całą swoją nienawiść zwróci przeciwko Izraelowi. A to dlatego, że jak gdyby w ostatnim momencie okresu Wielkiego Ucisku Izrael się zorientował, że Antychryst to nie jest ten przypowiadany przez starotestamentowe proroctwa Mesjasz, ale że Mesjaszem jest ten, którego oni przewodli, którego ukrzyżowali, reprezentując nas, bo oskarżanie Żydów, że zabili Jezusa, jest czymś uwłaczającym, niebiblijnym. To myśmy Chrystusa naszymi grzechami ukrzyżowali, a oni byli tylko naszymi reprezentantami, wykonawcami wyroku, który myśmy wydali. I oni się zorientują, że popełnili dramatyczny błąd i wtedy zaczną się odwracać od Antychrysta, tym bardziej, że każe on sobie postawić posąg świątyni i zażąda, by mu oddawano boską cześć. A przecież każdy Izraelita pamięta, co mówi drugie przekazanie. I w związku z tym da im to już wiele do myślenia. Ale jak gdyby kropką nad i, o czym mówiliśmy ostatnio, będzie wystąpienie, pojawienie się dwóch świadków w Jerozolimie, którzy poprzez cuda i świadectwo dowodzić będą, że Antychryst jest fałszywym Mesjaszem. I to jak gdyby dopełni miary odwracania się od Antychrysta w kierunku Mesjasza. I ostatnio mówiliśmy o tym, co bibliści mówią na temat dwóch świadków. Kto według nich prawdopodobnie będzie, kim będą prawdopodobnie ci dwaj. I wysuwane są tezy, że tymi dwoma będą Eliasz i Mojżesz. Choć jest także i trzecia opcja, trzecia możliwość, mianowicie chodzi o osobę Henocha. Ale dawałem przykłady, że Henoch w zasadzie się już nie pojawia w Nowym Testamencie ani razu. Jest tylko o nim wspominany. Natomiast Eliasz i Mojżesz się pojawiają. Także cuda, które czynili, są podobne do cudów czynionych przez Eliasza i Mojżesza. I zawsze w tym momencie, to jest reguła, podchodzą do mnie ludzie, siostry i bracia, słuchacze moich wykładów, także studenci, i to także było po ostatnim moim wykładzie, że podchodziły osoby do mnie i kwestionowały osobę Mojżesza, że to Mojżesz być nim nie może. Nie ma na to dowodów, że Mojżesz nim być nie może. Nie ma na to dowodów. Ten bardzo, bardzo taki, powiedzmy, rozmydlony, czy przepraszam, bardzo taki niezbyt mocny argument z listu Judy w zasadzie według niektórych przeczy, ale według mnie potwierdza, że nim będzie Mojżesz, że nim będzie Mojżesz. Czasem, jak powiedziałem, po wysłuchaniu tego rozważania słuchacze mają wątpliwość, czy będzie Mojżesz, czy nim będzie Mojżesz, i opierają to na dziewiątym wierszu z listu Judy. A co powiada wiersz dziewiąty listu Judy? Powiada, że tymczasem archanioł Michał, gdy z diabłem wiódł spór i układał się o ciało Mojżesza, nie ośmielił się wypowiedzieć bluźnierczego sądu, lecz rzekł: niech cię Pan potępi. Tu nie ma żadnego zaprzeczenia, że nim nie może być Mojżesz. To, że się archanioł Michał sprzeczał, kłócił, dosłownie według oryginału, kłócił, sprzeczał z diabłem o ciało Mojżesza, potwierdza tezę, że może nią być tą osobą Mojżesz. Dlaczego? Dlatego, że Biblia stanowi, że raz człowiek umiera i jego ciało rozsypuje się w proch, i śmierć, która jest ambasadorem diabła, ma prawo do ludzkiego ciała. Tymczasem tu śmierć, a w sposób pośredni diabeł, nie miał prawa do ciała Mojżesza. I stąd kłócił się z aniołem: jakim prawem zabierasz mi ciało Mojżesza? Tak powiadają niektórzy bibliści. Jakim prawem zabierasz mi ciało Mojżesza, skoro ono powinno być teraz w posiadaniu śmierci? A więc ten wiersz nie zaprzecza, ale raczej potwierdza, że tymi dwoma świadkami mogą być Mojżesz i może być Eliasz. Ale w eschatologii, ja się zastrzegałem, w eschatologii nie ma 100% pewników. Dlatego ja nie mówię, że tak musi być, tak na pewno będzie. Zawsze mówię, zwróćcie uwagę, być może albo prawdopodobnie tak będzie. A więc jeśli by to był Mojżesz i Eliasz, no to tak będzie. Jeśli nie, to ostatecznie tak, że nic się nie stanie, jeśli będą inni. Fakt pozostanie faktem, że ci dwaj świadkowie się pojawią i będą ostrzegać Izraela przed akceptowaniem Antychrysta jako Mesjasza. I Antychryst zorientuje się, że oto Izraelici zaczynają się od niego masowo odwracać. I co się stanie? Powiedzieliśmy już, wspomniałem już o tym, że wówczas Antychryst zacznie pieczętować swoich zwolenników, albo tych, którzy się poddadzą pieczętowaniu, zacznie pieczętować swoim znamieniem. Biblia określa to liczbą bestii, a więc zacznie pieczętować ludzi znakiem 666. I ten znak będzie przykładany albo na prawym ramieniu, albo na czole. I ci, którzy przyjmą liczbę bestii, a więc znak Antychrysta, będą, na tym zakończyliśmy, będą się cieszyć wszystkimi przywilejami ze strony dyktatora, ze strony uzurpatora, ze strony bestii, ze strony Antychrysta. Będą mogli pracować, sprzedawać, będą powoływani na stanowiska gubernatorów, prezydentów. Jednym słowem, będą się cieszyć absolutnie wszystkimi przywilejami. Natomiast pozostali, którzy nie przyjmą liczby bestii, o tym także mówiliśmy poprzednio, będą wyzuci z wszelkich praw. Będą pozbawieni jakichkolwiek przywilejów. Nie będą mogli ani pracować, ani sprzedawać. Narażeni będą w związku z tym na śmierć głodową. Oprócz tego Antychryst będzie ich dręczył, jednocześnie zabijając albo skazując na śmierć głodową. No, możemy sobie wyobrazić dramat matek, które będą oglądać śmierć swoich synów i córek. Możemy sobie wyobrazić dramat ojców, którzy widzieć będą skomlące z głodu dzieci. No, możemy sobie wyobrazić, co się będzie dziać, gdy taki moment nadejdzie. Ale powiedziałem poprzednio, że tym, którzy przyjmą liczbę Antychrysta, choć ze strony Antychrysta dane im będą wszelkie przywileje i wszelkie prawa, to z kolei Bóg jak gdyby tych ludzi zacznie smagać swoimi karami. To nie będzie tak, że ci ludzie, a więc wyznawcy, zwolennicy Antychrysta, będą się cieszyć wszelką wolnością i wszelkimi przywilejami. Tak, ze strony Antychrysta tak, ale wpadną w gniew Boży. Co się będzie więc dziać? Otwórzcie Apokalipsę, objawienie świętego Jana i dzisiaj będziemy ten właśnie temat, to zagadnienie przerabiać. Otwórzcie 16 rozdział Apokalipsy, by zobaczyć, co się będzie dziać z ludźmi, którzy przyjmą liczbę Antychrysta, czyli liczbę 666. Co się będzie dziać, jak Bóg będzie postrzegał, jak Bóg będzie traktował tych ludzi, którzy zdecydowali się przyjąć znamię bestii. Rozdział 16 czytamy od pierwszego wiersza tak. I usłyszałem donośny głos mówiący ze świątyni do siedmiu aniołów. Idźcie i wylejcie siedem czasz gniewu Bożego na ziemię. Idźcie i wylejcie siedem czasz gniewu Bożego na ziemię. I wyszedł pierwszy i wylał czaszę swoją na ziemię i pojawiły się złośliwe i odrażające wrzody na ludziach mających znamię zwierzęcia i oddających pokłon jego posągowi. A więc nie wszyscy ludzie są tu przez Boga dosięgani przez czaszę Bożego gniewu. Czasze Bożego gniewu zaczynają spadać na tych, którzy przyjęli liczbę Antychrysta. A więc na zwolenników Antychrysta. Na nich zaczyna ze strony Boga spadać Boży sąd. A więc Bóg zaczyna smagać tych ludzi swoimi karami za to, że ci ludzie stali się zwolennikami Antychrysta. Że poddali się Antychrystowi. Ja wiem, że w tym momencie w umysłach wielu z was powstaje pewien niepokój. W sercach powstaje pewien niepokój. Jakżeż można mówić, że Bóg jest Bogiem, który smaga? Jakżeż można mówić, że Bóg jest Bogiem, który wylewa czaszę swojego gniewu na ziemię? Bo przecież my znamy Boga jako Boga miłości. Istotnie Biblia potwierdza, że Bóg jest Bogiem miłości. Bóg jest miłością. Bóg każe się nazywać Ojcem, a Ojciec przecież ma inne metody postępowania z dziećmi niż smaganie, karanie ich czaszami gniewu. Musimy jednak, bracia i siostry, pamiętać, że to wydarzenie będzie miało miejsce w zupełnie innym okresie. Ten Bóg, którego my dzisiaj znamy, jest Bogiem łaski, ponieważ my żyjemy w okresie łaski. My żyjemy w okresie łaski, ale czas łaski przecież się już w momencie zabrania Kościoła zakończył. W związku z tym Bóg jest już teraz zupełnie inaczej ustawiony, ustosunkowany do ludzi. Pamiętajcie, ci ludzie przez dziesięciolecia mieli możliwość uznać Boga jako swojego Ojca, uznać Jego największy dar, Jezusa Chrystusa, a oni to perfidnie wszystko odrzucili. Czyż więc w tej sytuacji ciągle mogą oczekiwać, że Bóg nadal się będzie do nich uśmiechał? Czyż można oczekiwać, że po tylu latach cierpliwego Bożego oczekiwania mogą znowu dojrzeć łaskawe, miłosierne oblicze Boga? Nie, Bóg też jest ogniem trawiącym. Boże oblicze jest też inne, gdy Bóg jest zagniewany. A przecież Biblia powiada, że straszną rzeczą jest wpaść w ręce Boga żywego. Tyle lat Bóg czekał, cierpliwie czekał, odrzucany, niechciany. Tyle lat Bóg czekał, nie wyciągał żadnej rózgi. Ale teraz już czas łaski się zakończył. Ci, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa, zostali zabrani, a Bóg teraz na ziemię zaczyna wylewać swoje sądy na ludzi niepokornych, na ludzi zawziętych, na ludzi nieodpowiedzialnych. Teraz zaczynają się Boże sądy. Czyż nie pamiętacie, że Bóg długo czekał na Niniwę, na Sodomę, na Sodomy i Gomory, potem na Niniwę, no ale w końcu wyrok musiał zapaść. I podobnie rzecz się tu ma. To jest ten sam Bóg, ale to jest Bóg, który, to jest okres zupełnie inny niż ten, w którym my żyjemy. I oto Bóg zaczyna wylewać czasze swojego gniewu. Pierwszą z nich, zauważcie, to są wrzody złośliwe i odrażające, wylane na tych, którzy przyjęli liczbę bestii. Trudno powiedzieć, o jakich wrzodach tu mówi Biblia. O jakich wrzodach, jakie wrzody złośliwe i odrażające ma na myśli Apokalipsa. Samo wyrażenie przeraża, wrzody złośliwe, to znaczy nieuleczalne. Jakimż strachem napawa współczesną cywilizację lęk przed złośliwym nowotworem. No bo jeśli to jest złośliwy nowotwór, to szanse na uleczenie, na wyzdrowienie są praktycznie minimalne. Zależy też jakiego rodzaju, gdzie, na jakim organie. No a to przecież będą wrzody złośliwe i jeszcze na dodatek odrażające, to znaczy one powodować będą, że prawdopodobnie ciało ludzkie będzie się rozkładać pod wpływem ich działania i ten widok będzie odrażający. Odrażający. Ja wiem, że to się nam nie mieści w naszym pojęciu o dobrym, miłosiernym, litościwym Bogu. My tego nie chcemy słuchać, ale taka jest prawda. Ale taka jest prawda. To jest zupełnie inny okres, kochani. To jest okres, gdy skończyła się łaska, gdy skończyła się Boża dobroć, a teraz na scenie pojawia się Bóg sądów. Bóg, który sądzi. A więc pierwszym smagnięciem Boga, że tak powiem, pierwszą czaszą Bożego gniewu wylano na ludzkość zdeprawowaną, ludzkość, która odeszła od Boga, a uznała Antychrysta i Jemu się kłania i Jego znamie przyjęła, będą wrzody złośliwe i odrażające. Popatrzcie na drugą czaszę Bożego gniewu. W wierszu trzecim jest ona przedstawiona. A drugi anioł wylał czaszę swoją na morze i przemieniło się w krew jakby z umarłego i wszelkie stworzenie żyjące w morzu zginęło. Wszelkie stworzenie żyjące w morzu zginęło. No, możemy sobie tu wyobrazić, ja nie potrafię statystycznie powiedzieć, statystyki o tym mówią, ja nie potrafię powiedzieć, jaka liczba ludzi, życie jakiej ilości ludzi jest uzależnione od morza, od tego, co złowią, od tego, co sprzedadzą. Ale w każdym razie są to miliony rybaków na całym świecie, którzy łowią ryby i w ten sposób utrzymują się przy życiu. I oto tego dnia, gdy wylana zostanie czasza, druga czasza Bożego gniewu, wszystkie morza i oceany zamienią się w zbiorniki z wodą podobną do krwi albo przemienioną w krew, jakby z umarłego. Trzeba wiedzieć, iż w morzu woda jest słona i dlatego, że jest słona, padnięte tam, powiedzmy, ryby i inne stworzenia nie wydają fetoru, ponieważ sól konserwuje i nie dopuszcza do tego. Ale w tym momencie, gdy woda w morzu zamieni się w krew, już ona sama będzie wydawać prawdopodobnie fetor, bo sól zniknie, a oprócz tego te masy istot, które zginą w oceanach i w morzach, ich rozkładające się ciała, możemy sobie wyobrazić, że nie będzie po co jechać ani do Ustki, ani do Łeby, bo raczej ludzie stamtąd będą uciekać ze względu na fetor, jaki się będzie wydostawał z tych zbiorników pełnych padłych ryb i tak dalej. A więc nie dość, że głód zaistnieje w domach tych, którzy żyli z połowu ryb, to jeszcze nastąpi ten ogólnoświatowy fetor wydostający się z oceanów i mórz. Przypatrzmy się trzeciej pladze. Trzecia plaga jest opisana w wierszu 4. A trzeci wylał czaszę swoją na rzeki i źródła wód i przemieniły się w krew. Druga czasza spowodowała, że morza zamieniły się w krew. Trzecia czasza poszła dalej, spowodowała, że wszelkie źródła wody w rzekach, w jeziorach, w studniach zamieniły się w krew. Możemy sobie pozwolić na fantazję, na wyobraźnię. I wyobraźcie sobie, jeśli jesteście podobni do mnie, to rano wstaję o godzinie 6 i pierwsza rzecz, jaką robię, oczywiście poza modlitwą, to biegnę do kranu, żeby odkręcić wodę i zagotować kawę. I dopiero wtedy budzę żonę i wspólnie pijemy kawę. I teraz wyobraźcie sobie, przychodzę do kranu, odkręcam, a tu zamiast czystej wody leje się brunatna ciecz. Idę, aby się umyć, zamiast wody brunatna ciecz. Ile można wytrzymać bez wody? Pobiegniecie do sklepu, ale być może ktoś będzie, inni będą szybsi, przyjdziecie, powiedzą wam, nie ma już wody, wszystko zostało już wykupione, bo nie ma wody ani w jeziorach. Nasza akwa tutaj z boku będzie miała, ale nie wodę, tylko brunatną ciecz. Więc możemy sobie wyobrazić dramat ludzi. Ja sądzę tak, że bez wielu rzeczy my się możemy obejść, ale bez wody, choć jej nie cenimy aż tak bardzo, ale bez wody pewnie życie nie byłoby możliwe. Ja już kiedyś dawałem taki przykład i wszystkim niedowiarkom, którzy nie wierzą w możliwości, w wartość wody, jeszcze raz ten przykład przypomnę. Gdybym dzisiaj postawił takie oto pytanie wam takie pytanie postawił, mając szklankę zimnej wody, żałuję, że nie przyniosłem, szklankę zimnej wody naczerpanej powiedzmy tu z kranu i postawiłbym ją tutaj z lewej strony, a w drugiej z kieszeni wyjąłbym kopertę i pokazałbym wam, że mam tu $1000. A czemu $1000? 1000 złotych przecież to jest też wartość. I powiedziałbym, co wybieracie? Kto z was co wybiera? Ktoś tam powiedział wodę. Ale przypuszczam, że wielu by się oczy uśmiechnęły raczej do tej koperty. Ile można za 1000 złotych kupić szklanek wody? Prawda? A więc kasa by nas interesowała. Kasa, 1000 złotych, to jest to. Gdybym tu położył może 10 tysięcy, chciałbym podnieść tę wartość 10 tysięcy. A zatem większość ludzi oczywiście rzuciłaby się na kopertę z 10 tysiącami złotych. Ale teraz zmieńmy sytuację. Wyobraźmy sobie, że jedziemy na jakimś wielbłądzie przez pustynię Saharę i nagle z pragnienia pada nam wielbłąd. Koniec. Padoch. Ani do przodu, ani do tyłu. Wyzionął ducha. A więc idziemy na pieszo. Jeden dzień, ale słońce praży. Wypiliśmy już wszystką wodę, jaką mieliśmy. Nie mamy już w zasadzie nic. W ustach piasek, w nosie piasek, w oczach piasek. A wokół nas bezkresna pustynia. Ani odrobiny wody. Wiatr gorąco i piasek, wiatr, gorąco i piasek, idziemy. Ale drugiego dnia zrobiliśmy parę kroków i upadliśmy w piasek. I już dalej nie możemy. Wszędzie piasek, usta zaschnięte, w ustach piasek, w nosie piasek, w uszach piasek. Wiemy, że jeśli nie będziemy mieli kropli wody, to wyzioniemy ducha tu na tej pustyni. I oto zjawia się nagle ktoś przed nami i mówi: Panie, co Pan wybierasz? Szklankę wody czy 10 tysięcy złotych? No, do czego by nam się teraz oczy uśmiechnęły? Widzicie, sytuacja się zmienia. W zależności od sytuacji zaczynamy pewne rzeczy, zaczynamy cenić. Dzisiaj nie cenimy wody, no bo jest to towar powszechny do nabycia. Ale pomyślcie teraz o tej trzeciej czasze, gdy woda zamieni się w krew. Odkręcimy krany, ludzie odkręcą krany. Woda, zamiast wody, krew. Będą się chcieli umyć, zamiast wody, brunatna ciecz. Będą chcieli wziąć prysznic, zamiast wody, brunatna ciecz. Ugotować ziemniaki, brunatna woda, brunatna ciecz zamiast wody. Nie ani kawy, ani herbaty, ani się napić z pragnienia. No, trudno jest sobie to wyobrazić. Trudno sobie to jest wyobrazić. Ale tak powiada Biblia, że trzeci wylał czaszę swoją na rzeki i źródła wód i przemieniły się w krew. Popatrzmy na kolejną czaszę, na czwartą czaszę. Ona jest opisana w wierszu ósmym. Czwarta czasza jest opisana w wierszu ósmym. A czwarty wylał czaszę swoją na słońce i dana mu została moc palenia ludzi żarem. I byli ludzie popaleni wielkim żarem. No to jest także zjawisko, które zwłaszcza po tych trzech czy czterech dniach bezustannych deszczu, no to trudno sobie wyobrazić. Tęskniliśmy, żeby wreszcie przejrzało słońce. I dzisiaj, czy wczoraj już się cieszyliśmy, bo przejrzało słońce. Człowiek nabiera zupełnie innego humoru. Poprawia się mu humor, gdy zaczyna świecić słońce. Ale teraz sobie wyobraźcie, że to samo słońce otrzyma od Boga taką moc, że swoim żarem, swoimi płomieniami, promieniami będzie palić ludzi. Więc jeśli się człowiek tylko wychyli gdzieś poza bunkier, poza dom, poza piwnicę, poza jakieś miejsce ukryte, natychmiast promienie słońca zamienią go w popiół. No, dramat. Ja wiem, że wyobraźnia ludzka nie sięga aż tak daleko, ale możemy sobie przynajmniej w przybliżeniu to wyobrazić. Ale teraz myślę tak. Skoro człowiek, który jest w miarę odporny na działanie słońca, będzie palony poprzez promienie słoneczne, no to pytam się, co się będzie działo na przykład z suchymi lasami. Co się będzie działo z przesuszonym zbożem na polach, ze stertami słomy, z domami, ze zwierzętami, które się będą paść, końmi, krowami i tak dalej. W ogóle, co się będzie dziać na ziemi, gdy ziemia zostanie dosłownie sprażona, spalona z promieniami słońca. Co sobie wyobrażam, że się dziać będzie? Wyobrażam sobie, że ziemia zamieni się w jedną ognistą kulę, że wszystko w zasadzie będzie na niej płonąć. Ludzie będą płonąć, drzewa będą płonąć, domy będą płonąć, lasy będą płonąć, że ziemia stanie się jednym wielkim ogniem. A więc spowoduje to czwarta czasza, którą Bóg wylał na nieodpowiedzialną ludzkość, która przyjęła liczbę Antychrysta. Lecz piąta czasza jest ściśle powiązana z czwartą czaszą i w zasadzie jest ona jakby dopełnieniem czwartej czaszy. O piątej czasze czytamy w wierszu 10. A piąty wylał czaszę swoją na tron zwierzęcia i pogrążyło się królestwo jego w ciemnościach. No wiadomo, jeśli cała ziemia pogrążona będzie w ogniu i płonąć będzie, i płonąć będą rafinerie, i płonąć będą magazyny, i płonąć będzie cała ziemia, to jest oczywiste, że dym wznoszący się ze spalącej się ziemi zasłoni słońce. I w związku z tym ziemia, do ziemi nie będą docierać promienie słoneczne i w tej sytuacji ziemia pogrąży się w ciemnościach. Tak się już zdarzyło. Oczywiście w nadnaturalny sposób zdarzyło się to wtedy, kiedy Mojżesz w Egipcie będąc modlił się do Boga i słońce i ziemia pogrążyła, ziemia egipska pogrążyła się w ciemnościach. Ale tak się też zdarzyło przed paru laty, gdy Saddam Hussein napadł na Kuwejt i podpalił szyby w Kuwejcie, to przez ileś tam dni czy tygodni słońce nie świeciło na Kuwejt, ponieważ płonące szyby, płonąca ropa dawała tyle dymu, że dym ten zasłonił słońce. I w związku z tym ciemność była nad kuwejcką ziemią. Tu być może już nie będzie to lokalne, tylko będzie to ogólnoświatowe, a więc cała ziemia pogrąży się w ciemnościach. I mamy jeszcze dwie czasze. Mamy jeszcze czaszę szóstą, która jest opisana w wierszu 12. A szósty wylał czaszę swoją na wielką rzekę Eufrat i wyschła jej woda. I widzicie, to jest zdumiewające, że rzeka Eufrat to jest jedna z tych rzek, w dorzeczu której znajdował się swego czasu raj. A więc miejsce, gdzie Bóg umieścił najdoskonalsze swoje stworzenie, mianowicie człowieka. Rzeka Eufrat jest tą rzeką, nad którą znajdował się Babilon, to najbardziej odstępcze miasto Babilon. I teraz ta rzeka wyschnie. Trudno powiedzieć dlaczego. Może dlatego, że była świadkiem tego wszystkiego, co się wydarzyło. Bóg jakby doprowadzi, żeby przestała istnieć. Może dlatego, że się nie burzyła i nie zalewała tego zła, które się na jej brzegach działo. No to tak w sensie domysłu. Ale głównie chodzi tutaj o to, że jak gdyby Bóg prowokuje narody do czegoś. Do czego? Powiem o tym za chwilę. Bóg jak gdyby stwarza szansę, możliwość przyjścia narodom z całego świata, by zaatakować Izrael. I właśnie, by im stworzyć taką szansę, Bóg wysuszy rzekę Eufrat, żeby nie mieli problemu z dojściem do Izraela od strony wschodniej. Ale o tym będziemy mówić za chwilę. A więc Bóg jakby prowokuje do działania przeciwko Izraelowi, bo ma w tym swój cel, o którym będziemy za chwilę mówić. I wreszcie siódma czasza Bożego gniewu jest opisana w wierszu 17. A czytamy tu, a siódmy wylał czaszę swoją w powietrze i rozległ się w świątyni od tronu donośny głos mówiący, stało się. I nastąpiły błyskawice i donośne grzmoty i wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nie było, odkąd człowiek istnieje na ziemi, tak potężne było to trzęsienie. I rozpadło się wielkie miasto na trzy części, legły w gruzach miasta pogan. Wiersz 20 powiada, że znikły wszystkie wyspy i gór już nie było. Wiersz 20 powiada, że spadły z nieba na ludzi ogromne, centnarowe kawały gradu, 50-kilogramowe. Centnar to jest 50 kilogramów, a więc centnarowe kawały gradu. A więc z nieba spadał takiej wielkości grad. I znowu można by było powiedzieć, ziemia była już świadkiem wielu dramatycznych trzęsień ziemi, na skutek których ginęły tysiące ludzi. Ale to zawsze były lokalne trzęsienia ziemi. Gdzieś tam w Chinach, gdzieś tam w Turcji, gdzieś tam w dalszej albo bliższej od nas odległości. To trzęsienie ziemi, które tu nastąpi na skutek wylania siódmej czaszy, będzie ogólnoświatowe. Jednym słowem, cała Ziemia, cały glob ziemski zadrży w posadach. Wszystko się poruszy. Zadrży w posadach. A jakie będą tego skutki? To czytaliśmy, że na skutek tego trzęsienia ziemi znikną góry. A więc wybierajcie się w góry w sobotę na wycieczkę, póki jeszcze taka jest możliwość, bo potem już nie będzie. Znikną Alpy, znikną Karpaty, znikną wszystkie góry. Tak jest tutaj napisane. Dalej znikną wszystkie wyspy. No więc możemy sobie wyobrazić, jak dramatyczne będzie to wydarzenie. I znowu ktoś może zapytać, no jak to jest możliwe? Ja już swego czasu mówiłem, że kiedyś przypadkowo, włączywszy telewizję, słuchałem wypowiedzi tak zwanych wulkanologów, ludzi, którzy zajmują się badaniem wulkanów i tych wszystkich erupcji, które mają miejsce w ich wnętrzach, wydostawania się lawy i tak dalej, i tak dalej. I dowodzili profesorowie, znawcy, że Ziemia gdzieś wzdłuż równika jest otoczona wulkanami. Niektóre są widoczne, inne są w oceanach, a zatem są niewidoczne. A więc Ziemia jest otoczona wianuszkiem wulkanów. I praktycznie w każdym z tych wulkanów wrze, gotuje się lawa. I to, co na koniec powiedzieli ci mądrzy ludzie, brzmiało tak oto. Nie ma żadnego problemu. Nie ma pytania, czy te wulkany kiedyś wybuchną. One kiedyś wybuchną. Nie ma pytań, to znaczy nie ma wątpliwości, czy kiedykolwiek wybuchną, one wybuchną. Ci ludzie powiedzieli, że one kiedyś wybuchną. A prowadzący program zapytał, a co się stanie, jeśli te wulkany wybuchną? Odpowiedź była taka. Zadrży w posadach cała Ziemia. A skutki tego mogą być trudne do przewidzenia. Albo kula ziemska rozpadnie się na części i nie przetrzyma tego trzęsienia. Albo oblicze kuli ziemskiej zmieni się nie do poznania. Zaraz sobie wtedy pomyślałem o siódmej czasze Bożego gniewu. Panowie, skąd wy to wiecie? Chciało mi się ich zapytać, nie miałem takiej możliwości. Skąd wy to wiecie, że cała ziemia zadrży, a pod wpływem tego drżenia zmieni absolutnie swoje oblicze? A więc, kochani, takie oto czasze Bożego gniewu Bóg będzie wylewał na zwolenników Antychrysta, na tych, którzy przyjęli jego liczbę. A więc widzicie, sytuacja jest bardzo dramatyczna. Czy będzie bardzo dramatyczna? Trudno jest powiedzieć, co wybrać. Jaką drogę wybrać? Powiedzieć Antychrystowi nie? No i wtedy wpaść w jego krwiożercze szpony, a więc zamoży tych ludzi, którzy powiedzą mu nie, głodem, będzie ich ciemiężył we dnie i w nocy, będzie ich dręczył, będzie ich karał, smagał, biczował. No, wymyśli Antychryst tortury, które nam do głowy nawet nie przychodzą. Albo powiedzieć Antychrystowi tak. No to z kolei widzicie, wpaść pod sądy gniewu Bożego. A więc sytuacja tych ludzi będzie dramatyczna, ale jednocześnie sytuacja tych ludzi będzie dramatyczna. Z tym, że ludzi, którzy przyjęli liczbę Antychrysta, sytuacja będzie dramatyczniejsza. Bo ci ludzie nie tylko będą na tej ziemi doznawać udręki z powodu czasz Bożego gniewu. Chcę wam przeczytać, co się będzie działo z tymi ludźmi, którzy umrą na skutek czasz Bożego gniewu. Oto w 14 rozdziale Apokalipsy czytamy o tym, co się będzie działo po ich śmierci na skutek czasz Bożego gniewu. Czytamy tak. W rozdziale 14 od wiersza 9. W rozdziale 14 od wiersza 9. A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem: jeśli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamię na swoje czoło lub na swoją rękę, to i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec baranka. A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu jego posągowi, ani nikt, kto przyjmie znamię jego imienia. Tu jest przedstawiony dramat męki tych ludzi po ich śmierci. A więc zauważcie, że sytuacja tych ludzi, którzy przyjęli liczbę Antychrysta, jest dramatyczniejsza, mimo wszystko dramatyczniejsza. Bo tych, którzy nie przyjęli liczby Antychrysta, Antychryst uśmierci, śmiercią głodową albo jakąś inną, ale dowiemy się za chwilę, że mimo wszystko ci ludzie dostąpią zbawienia, dlatego że nie przyjęli liczby Antychrysta. Ale o tym będziemy za chwileczkę mówić. Chciałbym jeszcze wam zwrócić uwagę na głęboką degenerację, na głęboką zgniliznę natury ludzkiej. Bo chciałoby się powiedzieć, no po takich Bożych sądach, to przecież ludzie powinni się wreszcie opamiętać. Powinni zrozumieć. Powinno to do nich dotrzeć. Smaganie raz, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy. No wreszcie ślepy by przejrzał, prawda? Głuchy by usłyszał. Ale popatrzcie, jak daleko zepsuta jest natura ludzka. Wróćmy jeszcze do 16 rozdziału, bo chcę wam coś pokazać, co specjalnie pominąłem, bo chciałem, żebyśmy to na koniec zobaczyli. Zobaczmy 16 rozdział Apokalipsy, wiersz 10. Popatrzcie, co ci ludzie robili, gdy spadały na nich czasze Bożego gniewu. Oto w wierszu 10 czytamy jeszcze raz: a piąty wylał czaszę swoją na tron zwierzęcia i pogrążyło się królestwo jego w ciemnościach i gryźli ludzie z bólu swoje języki. Czy nie był to dostateczny powód, żeby zacząć wołać do Boga? Boże, ratuj? Jak myślicie? Skoro z bólu gryźli języki, to przecież okazja, to przecież sytuacja, to przecież okoliczności wymuszały krzyk duszy: Boże, ratuj! Czyż nie tak? Bo przecież nawet porzekadło nasze powiada: jak trwoga, to do Boga. I tak to bardzo często bywa. Dopóki człowiek jest zdrowy, niczego mu nie brakuje, kto by się tam Bogiem przejmował? Ale wystarczy, że oto znajdzie się w takiej sytuacji jak ta pani Justyna albo jeszcze w jakichś innych okolicznościach, to nagle ludzie sobie jeszcze ciągle przypominają o Bogu. Niektórzy sobie przypominają o Bogu. Tymczasem tutaj, popatrzcie, ci ludzie już zupełnie oszaleli, ci ludzie już zupełnie stracili świadomość, ci ludzie już zupełnie, no pozbawieni zostali jakiegokolwiek zdrowego rozsądku, bo w tak dramatycznych okolicznościach, gdy nawet gryźli swoje języki z bólu, popatrzcie na wiersz 11, co robili. W tym bólu, w tym cierpieniu, zauważcie, co robili. I bluźnili Bogu niebieskiemu z powodu swoich bólów i z powodu swoich wrzodów i nie opamiętali się w swoich uczynkach. Czy widzicie dramat ludzi? Czy widzicie, jak człowiek potrafi być nierozsądny? No ale co się dziwić tamtym, skoro i dzisiaj, gdy wzywamy ludzi, aby oddali swoje życie Bogu, to młodzi mówią: jak się zestarzeję, będę stary, to pójdę do kościoła. A jak jest stary, mówi: no już dla mnie za późno. A zatem iluż to ludzi dzisiaj tak blisko, a jednak a jednak za daleko. Ilu ludzi było z kościelem, słyszało. A popatrzcie, jak w sposób nieodpowiedzialny postępują. Co powiedzieć o takich ludziach? Co myśleć o takich ludziach? Rozum potracili, nie mają rozsądku. Absolutnie żadnego rozsądku. Czasem nie wiadomo, co myśleć o takim człowieku. Czy się nad nim użalać, litować, czy go zupełnie zostawić. No bo nie wiadomo, jak postąpić z takim człowiekiem, który zna prawdę, który wie, co powinien zrobić, a mimo to idzie w ogień, idzie w przepaść i nie da sobie słowa powiedzieć, by zawrócić. Co się więc będzie dalej wydarzać, bo mówimy o czasach Bożego gniewu. A więc, kochani, gdy zdradzony antychryst, albo inaczej mówiąc, rozwścieczona cała trójca diabelska, świadoma tego, że oto Izrael się od nich odwraca, świadoma tego, że ludzie nie przyjmują piętna, czyli nie przyjmują liczby 666. Apokalipsa, 16 rozdział, od 13 wiersza, bo cały czas jesteśmy w 16 rozdziale. Od 13 wiersza trójca diabelska zacznie coś czynić. A więc zacznie antychryst, smok i fałszywy prorok coś czynić. Od 13 do 16 wiersza czytamy tak. I widziałem trzy duchy nieczyste, jakby żaby wychodzące z paszczy smoka i z paszczy zwierzęcia i z ust fałszywego proroka. A są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów całego świata, aby ich zgromadzić na wojnę, na ów wielki dzień Boga Wszechmogącego. Oto przychodzę jak złodziej, błogosławiony ten, który czuwa i pilnuje szat swoich, aby nie chodzić nago i aby nie widziano sromoty jego. I zgromadził ich na miejscu, które po hebrajsku nazywa się Armagedon. Zwróćmy najpierw uwagę, że ci trzej, a więc antychryst, fałszywy prorok i szatan, smok, mają z ich ust wyszły trzy nieczyste duchy podobne do żab. I tutaj chciałbym pewną rzecz wyjaśnić. Antychryst to jest postać, to będzie człowiek, jak mówiliśmy, istota, a więc osobowa istota, również diabeł to jest osobowa istota, także fałszywy prorok to będzie osobowa istota. Ale zauważcie, że każdy z nich ma jeszcze ducha, którego wydaje, który idzie, aby w ich imieniu działać. Tak jak Bóg Ojciec również posłał swojego ducha, Ducha Świętego, który jest pośród nas i który działa. Tak w tym momencie trójca diabelska oddeleguje swoje duchy, aby działały. Co mają robić? Zaraz powiemy. Dlaczego nad tym fragmentem się zatrzymałem? Dlatego, że choć antychrysta jeszcze nie ma, to znaczy być może on już gdzieś jest, mówiliśmy o tym, być może on już gdzieś się kształci, albo już gdzieś jest jakimś prezydentem albo premierem, ale w pewnym momencie przejmie władzę, ale choć jeszcze się nie ujawnił, to już 2000 lat temu Jan napisał, że jego duch już działa. Wiecie, że tak jest napisane? Pewnie tak. W liście Jana, w rozdziale 2, wierszu 18, Jan powiada: dzieci, a więc do nas powiada, do dzieci Bożych, ostatnia to już godzina, a słyszycie, że ma przyjść antychryst, lecz oto już teraz wielu antychrystów powstało. Czyli jego duch, antychrysta duch, już działał 2000 lat temu. Już wtedy on się manifestował, już się objawiał, już przez niektórych ludzi duch antychrysta się objawiał. I to jest ciekawe, co pisze dalej Jan, że ten antychryst nie przyszedł gdzieś skądś z niewiadomego miejsca. Nie jest to jakaś istota odrażająca. Nie jest to ktoś, kto, powiedzmy, przychodzi znikąd. Wystarczy spojrzeć na wiersz 19, by się zorientować. Zorientować, o czym mówi Jan. Wyszli spośród nas. Wyszli spośród nas. Okazuje się, że to... I tu jest właśnie to niebezpieczeństwo, że to może być, że duch antychrysta działa w ten sposób, iż dla zwiedzenia nie przyprowadza ci alkoholika, jeśli ty nie jesteś wolny, ale bierze czasem kogoś, kogo możesz z powodzeniem określić siostrą, bratem, spośród. I przyjdzie ci taka wsza i ci zatruwa twoje duchowe życie. I uczepi się jak rzep się go ogona i pije z tobą kawę, a jak pójdzie, to... Bo cię zmaltretuje duchowo. Dlatego Biblia mówi, takich nawet nie przyjmujcie. Bo jaki sens rozmowy z taką, z duchem antychrysta, który przez niektórych ludzi działa. To nie są ludzie nam zupełnie nieznani, nie mający naszego zaufania, nie mający naszej, naszego zaufania. To są ludzie, którzy spośród nas wychodzą. To są ludzie, których darzymy nawet jakąś dozą zaufania. A więc moglibyśmy nawet powiedzieć, to są nasi bracia i siostry. Ale trzeba zważać. Trzeba zważać, ponieważ tak właśnie działa duch antychrysta. Bierze kogoś ci zaufanego i nagle przez niego zaczyna twoje życie dewastować. Odprowadza cię od wiary, zaczyna ci tłumaczyć, że... co będę wchodził w szczegóły. A więc widzicie, że to jest właśnie ta perfidia antychrysta. Gdyby on przyszedł i powiedział ci: hej siostro, hej dziecię Boże, ja jestem antychryst. Czuję, że już za chwilę byłabyś na drugim krańcu Polski. Albo już dzwoniłabyś po pastora, albo starszego. Bracie, tu antychryst jest, przyjdź! I zgrom go. Ale zupełnie inaczej się sytuacja przedstawia, jak przyjdzie ktoś znajomy i zaczyna. I zaczyna zatruwać twoją duszę. Kiedyś mówiąc o przyjęciach, wiem, że się niektórzy wtedy nie mogli z tym pogodzić, co ja mówiłem. Pamiętacie, mówiłem kiedyś na temat gościnności. Kto był wtedy w Wapienicy, ten pamięta. Kto nie był, niech sobie kasety pożyczy. Pożyczy kasety i powiedziałem, że Biblia nam mówi, że nie w stosunku do wszystkich ludzi mamy być gościnni. Mamy być gościnni w stosunku do niektórych ludzi. Ale niektórym ludziom powinniśmy pokazać drzwi i powiedzieć: zamknij, przyjacielu, klamkę z tamtej strony. Biblia wyraźnie mówi, takich nawet nie przyjmujcie. Nawet mówi dalej, nie pozdrawiajcie. Czasem nasza naiwność w tym się objawia, że my nie potrafimy powiedzieć niektórym ludziom nie. I nieświadomie pozwalamy sobie, by nas zatruwali. A w stosunku do takich ludzi trzeba być zdecydowanym. Jeśli ty będziesz dzisiaj zdecydowany i odejdzie on wypchnięty za drzwi twojego domu, pójdzie do następnego, to raczej mu to pomoże ku upamiętaniu. Może mu to pomóc ku upamiętaniu. A tak będzie chodził i truł, albo truła. Więc to jest zasada działania ducha antychrysta, że działa właśnie w taki sposób nie budzący na początku zastrzeżeń. I teraz przechodząc dalej do tej treści czytanego fragmentu Bożego Słowa, te trzy nieczyste duchy, jak czytaliśmy, poprzez cuda. I tutaj znowu uwaga, jesteśmy zielonoświątkowcami. Wszyscy wierzymy w to, że Bóg był, jest i pozostanie Bogiem cudów. Bóg był, jest i pozostanie Bogiem cudów. Ale myliłby się ten, kto by myślał, że każdy cud, jaki jest czyniony, pochodzi od Boga, że jego sprawcą jest Bóg. Nie, nie. Dlatego naiwnymi ludźmi są ci, którzy ślepo biegną za cudotwórcami. Może przecież być i tak, że ten cudotwórca przychodzi, ale działa przez niego nie Bóg, ale antychryst, duch zwiedzenia, duch demonów, czy demon, bo popatrzcie, są to czyniące cuda duchy demonów, czyli demony także mają możliwości, predyspozycje do czynienia cudów. My nie możemy uznawać za prawdę wszystko, co jest potwierdzane cudami i znakami. No, przypomnijcie sobie wydarzenia w Egipcie. Gdy Mojżesz i Aaron zaczęli czynić cuda, natychmiast czarnoksiężnicy potrafili robić to samo do pewnego momentu. W związku z tym, bracia i siostry, niech cuda nie będą lepem, na który się damy złapać. Bo to jest także metoda zwodzenia. Dążmy do tego, żeby się wśród nas manifestowały cuda i znamiona. Ale ja nie chciałbym, żeby one się działy bez autorytetu i imienia Jezusa. I aby Jezus przez to, co czynimy w Jego imieniu, nie był uwielbiony. Tak więc cuda są oznakami Bożego działania, ale nie zawsze. Popatrzcie, te właśnie demony czyniące cuda poszły dokąd? Do prezydentów, do królów. Poszły na cały świat po co? Aby mogła się odbyć ogólnoświatowa, aby przeprowadzić, dokonać ogólnoświatowej mobilizacji. A więc poszły do królów, to jest także ważne stwierdzenie, bo za chwilę w którymś tam momencie będziemy mówić o innej mobilizacji, ale z innego końca się, od innego momentu się ona zacznie. Tutaj demony, czyniąc cuda, poszły do prezydentów i królów, czyniły cuda i oto w wyniku tych cudów, które czyniły demony, zgromadziły wojska, powiedziałbym, z całego świata. Po co zgromadziły te wojska z całego świata, te demony? Po to, aby odbyła się jedna z najkrwawszych bitew, zwana po hebrajsku Armagedon. Jaki będzie cel tej bitwy? Albo może najpierw, co oznacza to samo to słowo Armagedon? Co oznacza to tajemnicze słowo Armagedon? Ja pamiętam, gdy byłem jeszcze młodym, wierzącym człowiekiem, kiedyś zaczęli mnie nagabywać tak zwani świadkowie. I jedną z gruźb było: jeśli się do nas nie przyłączysz, zginiesz w bitwie Armagedon. Ja nie miałem pojęcia, co to jest Armagedon. Ciągle myślałem, co to jest ten Armagedon? O czym oni mówią? Dopiero potem przeczytałem o jakimś Armagedonie, ale też mi to zupełnie nic nie mówiło. A więc co znaczy to tajemnicze słowo Armagedon? Słowo Armagedon składa się z dwóch wyrazów. Jest to zbitka dwóch wyrazów. Mianowicie, po pierwsze słowo ar, co po hebrajsku znaczy pagórek. Ar to znaczy po hebrajsku pagórek. I Megiddo. To słowo Megiddo jest to nazwa małego miasteczka u podnóża góry Karmel. Miałem tam przywilej być dwukrotnie w tym miasteczku. Nie ma tam praktycznie niczego, z wyjątkiem muzeum. I są ruiny stajen Salomona. Niczego więcej. I to miasteczko do dzisiaj nazywa się Megiddo. I to słowo Megiddo znaczy odciąć, zabić z góry. Odciąć, zabić z góry. Natomiast góra Karmel, czy wzgórze Karmel, które, na którym leży to miasteczko Megiddo, schodzi do doliny, przepięknej doliny, najżyżniejszej doliny w Izraelu, tak zwanej Doliny Jozafata. A słowo Jozafat znaczy Jahwe dokonuje sądu. I drodzy bracia i siostry, wynika z tego, że bitwa Armagedon rozegra się w Dolinie Jozafata w okolicach miasteczka Karmel. Inaczej mówiąc, to miasteczko Karmel leżące na górze, czy Ar, na górze Karmel, na górze Karmel, a to miasteczko Megiddo, przepraszam, miasteczko Megiddo, leżące na górze Ar, czyli Karmelu, na górze, będzie miastem, w którym stacjonować będzie dowództwo bitwy Armagedon. Bo tak przeważnie bywało i jest, że bitwy przejmują nazwę od miejscowości, pod którą się wydarzają, pod którą się toczą. Na przykład bitwa pod Grunwaldem. Dlatego, że tam jest miasteczko Grunwald. Bitwa pod Lenino. Bo tam jest miasto czy miasteczko Lenino. Bitwa pod Stalingradem. Bitwa pod Waterloo. Bitwa Monte Cassino. A więc bitwy przejmują nazwę miejscowości, pod którą się wydarzały. I ta bitwa także przejmie nazwę Armagedon od miasteczka Megiddo, leżącego na wzgórzu, czy na górze, na zboczu góry Karmel, czyli po hebrajsku góra Ar. I kochani, okazuje się, już będziemy dzisiaj kończyć, okazuje się, że w historii Izraela to właśnie miejsce, gdzie znajdować się będzie sztab antychrysta, który sprowadzi wojska z całego świata, pewnie i z Polski, i z Niemiec, bo przecież niemożliwe, żeby wojska NATO tam nie poszły. On już dzisiaj przecież robi wszystko, żeby wojska współdziałały ze sobą. Czy tego nie widzicie? Wspólne ćwiczenia się od... No czasem mnie to śmieszy. Nie ma wrogów, mówią już. Rosja już nawet przystąpiła do paktu NATO. No ale ćwiczą? Bezustannie ćwiczą. Zastanawiam się, przeciwko komu? Po co ćwiczyć, skoro nie ma wroga? Rozpuścić tych biednych chłopców do domu, niech idą i mamą i ojcom pomagają. A po co ich ćwiczyć? Po co, skoro nie ma wroga? No przed tym to przynajmniej był wróg. To wiadomo było, żelazna kurtyna, tam imperialiści, a tu demokracja, domoludy, a tam... No to przecież wszystko było jasne. Czarne i białe, białe i czarne. A teraz wszystko się zatarło, nie ma wrogów, nie ma znikąd żadnego niebezpieczeństwa, a zbroją się, a ciągle zgrywają swoje metody walki, a więc szlifują i tak dalej. Znowu jakieś ćwiczenia koło Gdańska się na morzu odbywają, już te, powiedzmy, po co to wszystko? To jest wszystko przygotowanie się do bitwy ostatecznej bitwy Armagedon. Gdy przyjdzie zew od antychrysta, popłyną tam okręty, wyruszą tam wojska, to musi być kontabilne, czy jak to się mówi, wszystko razem, działać, współdziałać, komputery muszą współgrać i tak dalej. Ściągną do Doliny Jozafata. Do Doliny Jozafata. A antychryst wraz ze swoim sztabem zajmie miejsce w miasteczku Megiddo. I okazuje się, że właśnie w tej dolinie, do której ściągną wojska, by stoczyć bitwę Armagedon, w przeszłości, w historii Izraela wydarzyło się niesamowicie dużo ważkich momentów, zdarzeń. Tam na przykład odbyła się znana nam wszystkim bitwa między Barakiem a Sysarą. To się odbyło pod miasteczkiem Megiddo, w Dolinie Jozafata. Tam Gedeon pokonał armię Midianitów. Tam właśnie, gdzie będzie Megiddo, Armagedon. Tam zginął pierwszy król izraelski Saul. Tam Eliasz pokonał wielu proroków Baala. Tam, w tych okolicach. A więc na tym, na Karmelu. Napoleon, gdy zdobywał tamte tereny, powiedział: jeśli zdobędę Dolinę Jozafata, to mam otwartą przestrzeń do Egiptu. To mam otwartą bramę do Egiptu. I o tę dolinę w całej historii toczyły się bezustanne walki. Była ona świadkiem wielu wydarzeń. Z jednej strony jest tej doliny, jak powiedziałem, Góra Karmel, pasmo górskie zwane Karmelem, a z drugiej strony góra, potężna góra, duża góra, na której prawdopodobnie Jezus przemienił się przed swoimi uczniami, Góra Tabor. I ta dolina jest między tymi dwoma górami. Jest ona wojskowo, strategicznie bardzo ważna. I dlatego tam się wydarzyło wiele ważnych wydarzeń, bitew, ale ta najważniejsza w historii ludzkości dopiero się tam odbędzie. Po co te wojska tam przyjdą? Po co? Przyjdą po to, żeby zgnieść zbuntowanego, nieposłusznego, nielojalnego antychrystowi Izraela. Żeby go utopić. Przecież to już dzisiaj słyszymy z ust Hamasu. Zepchnąć Izraela do Morza Czerwonego, utopić go. Już dzisiaj się o tym mówi, ale to są na razie tylko takie duszki antychrysta, które działają przez nieodpowiedzialnych ludzi. Ale w pewnym momencie antychryst, fałszywy prorok i smok zbiorą ludzi z całego świata, nadciągną armię z najnowocześniejszą bronią, by stoczyć bitwę Armagedon z zamiarem zniszczenia, unicestwienia Izraela. Jak myślicie, daleko od tego jesteśmy? Kto śledzi historię, kto śledzi wydarzenia na Bliskim Wschodzie, wie, że jesteśmy bardzo blisko tego. Bardzo blisko tego. Co się będzie dalej wydarzać, gdy tam wojska się zgromadzą, gdy plany zostaną opracowane, gdy padną komendy, przygotuj się! No, co się będzie dalej wydarzać, to już musicie przyjść na przyszłą środę, by posłuchać, jaki będzie przebieg bitwy Armagedon. Radzę tylko wszystkim, proście Pana, żebyśmy w niej uczestniczyć nie musieli, żeby gdy Chrystus przyjdzie, żebyśmy się z Nim znaleźli. Powstańmy, żeby się pomodlić. Halleluja. Halleluja. Panie Boże Wszechmogący, Tobie dziękujemy za to, że w Jezusie Chrystusie zbawiłeś nas, wyrwałeś nas i że dałeś nam tak wspaniałą obietnicę, że gdy przyjdziesz po raz wtóry, zabierzesz nas, abyśmy nie musieli być uczestnikami tych straszliwych, mrożących krew w żyłach wydarzeń, które nas staną na tej ziemi. Byśmy nie musieli stanąć przed decyzją, czy sprzeciwić się antychrystowi i wtedy, o Panie, wpaść w jego złość, czy też, Panie, stać się jego lokajami, sługami, a narazić się na Twój gniew. Jakżeż to wspaniałe, Panie, że dzisiaj mamy jeszcze możliwość wyboru, że możemy przyjąć wybawienie, że Ty, Jezu, jesteś drogą, że możemy wyjść z tej kłopotliwej sytuacji, oddając swoje życie Tobie i ufając Tobie i kochając Ciebie i będąc blisko Ciebie. Panie, jakżeż to wspaniale, że możemy mieć tę nadzieję, że nie będziemy musieli, ponieważ, Panie, Ty przyjdziesz, aby nas wyrwać, zabrać, aby nas te sądy ani ze strony antychrysta, ani gniew Boży nie dosięgały.
Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że Ty sam na sobie poniosłeś gniew za grzechy nasze i zmartwychwstałeś dla usprawiedliwienia naszego. Wywyższamy i uwielbiamy Ciebie za Twoje dzieło, za to wszystko, co dla nas uczyniłeś. Panie, dziękuję Ci za to, że patrząc na braci i siostry, raduję się z tego, że i oni mają tę nadzieję w Tobie, że nie jestem sam, że jest nas wielu, tak wielu wyratowałeś. Panie, jakżeż droga Ci jest każda dusza, skoro całe niebo się raduje, gdy jeden grzesznik na ziemi pokutuje. Bądź za to pochwalony, że taka jest wielka, niezmierzona miłość Twoja. Chwała Ci, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.